No to zaczynamy nowy program gospodarczy, ale nie tylko gospodarczy, bo będziemy w nim mówić też o służbie zdrowia, o szkolnictwie, o kulturze, o bezpieczeństwie energetycznym i bezpieczeństwie polskim. Jaką strategię powinna mieć Polska? Zaczynamy od rozmowy z Marcinem Chorałą, wiceministrem odpowiedzialnym za budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Bo to jest taki flagowy, sztandarowy projekt rządu premiera Mateusza Morawieckiego.
Tak, rzeczy samej, bo to jest sztandarowy projekt dla Polski. No, powiedzmy, wymazania pewnych braków w polskiej infrastrukturze transportowej, które czasem datują się jeszcze od czasu zaborów nawet. Tego, co Polska potrzebuje sobie uzupełnić, żeby mieć taki system transportowy najwyższej światowej jakości. A jak nie chcemy, konkurować na świecie na przykład tanią siłą roboczą, tym, że Polacy ciężko pracują za niewielkie pieniądze, no to trzeba konkurować innowacyjnością na przykład, ale również jakością połączeń komunikacyjnych, to rzecz kluczowa dla gospodarki.
Na początku mówiliśmy, że ten projekt będzie kosztował 50 miliardów złotych. Pewno teraz cena budowy całego kompleksu, całego projektu jest dużo większa, ale czy ten projekt nie zachwiał się w posadach z powodu pandemii i tej wielkiej pomocy państwa dla przedsiębiorców, jak też z powodu wojny na Ukrainie? Przecież zmieniła się sytuacja geopolityczna i zmieniła się sytuacja gospodarcza.
To prawda, aczkolwiek też trzeba sobie uzmysłowić, no jeżeli wspomnimy, kiedy podjęto decyzję o budowie cywilnego portu lotniczego na Okęciu, no to były lata 30. XX wieku. Ile od tej pory się wydarzyło różnych zdarzeń, wojen, nawet w Polsce, a port lotniczy tam nadal jest i pewnie gdyby kiedyś te 100 lat temu przewidziano miejsce pod jego rozbudowę, to mogły być dalej, więc buduje się system transportowy z perspektywą nawet nie jednego pokolenia, tylko pokoleń. I oczywiście różne nieprzyjemne, zaskakujące kryzysy, zdarzenia były i będą, ale to nie jest powód, żeby z tych planów rezygnować, zwłaszcza, że no potrzeby, układ transportowy, układ geograficzny, wręcz przez geografię, przez fizykę definiowany czy determinowany ziem polskich jest mniej więcej stały i stąd też potrzeby transportowe. Oczywiście to nie jest tak, żeby to było zupełnie sztywno, no i tam cały czas, zwłaszcza w przypadku projektu tak zwanego greenfieldowego, gdzie budujemy od podstaw, pewne modyfikacje można wprowadzać i tak się dzieje. No na przykład efektem COVID-a była nieco zmniejszenie, pewne minimalne zmniejszenie pierwszego etapu, jeżeli chodzi o przepustowość pasażerską, a znaczące zwiększenie, wręcz wielokrotne, jeżeli chodzi o kargo lotnicze, które można powiedzieć, no wręcz wybuchło w pandemii i rozwija się znacznie szybciej niż przed pandemią. Ale co do generaliów, no to tutaj musimy być konsekwentni, bo budujemy, tak jak już mówiłem, na pokolenia.
To w tym roku ile przeznaczamy pieniędzy i na co będą wydane, jeśli chodzi o budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego?
No, w tym roku planujemy pozyskać na kapitał spółki z papierów dłużnych Skarbu Państwa 5 do 7 miliardów złotych. One już, te pieniądze, zaczną być uzupełniane pieniędzmi prywatnych inwestorów, ponieważ samo lotnisko to będzie projekt komercyjny, który będzie na siebie zarabiał z zachowaniem kontroli właścicielskiej Skarbu Państwa Polski, ale na ten taki pakiet mniejszościowy zaprosimy również inwestorów prywatnych. Dzięki temu będzie można wygenerować dźwignię finansową i po prostu zwiększyć zakres tej inwestycji mniejszym kosztem dla polskiego podatnika. No, zaczynamy prace budowlane, mówiąc krótko, przygotowawcze prace budowlane zarówno na samym lotnisku, jak i węźle kolejowym, odcinku linii kolejowej Warszawa-Łódź czy tunelu kolei dużych prędkości pod Łodzią, więc to jest ten moment, kiedy już takie poważne wydatki, już nie tylko na prace planistyczne i projektowe, ale też na taką realizację w terenie.
Po co nam taki wielki centralny port komunikacyjny?
Czy po pierwsze, nie taki wielki. Pierwszy etap budowy CPK to 40 milionów pasażerów rocznie maksymalnej przepustowości. To będzie mniej więcej 8-10 największe lotnisko w Europie. To my teraz żyjemy w takiej nienormalnej sytuacji, że największe polskie lotnisko, kraju, który jest 5. krajem Unii Europejskiej, powiedzmy 7. w Europie, no zależy jakie kraje do Europy zaliczyć, z Rosją tu można by dyskutować. No w każdym razie ten kraj gdzieś, no zdecydowanie w pierwszej dziesiątce państw europejskich ma największe lotnisko, które jest w czwartej dziesiątce, jest tam gdzieś około 33, 34 miejsca, więc to żadne wielkie, to właśnie krojone na miarę naszych potrzeb, naszych możliwości, można powiedzieć, uzupełnienie oczywistego braku, no jak również uzupełnieniem oczywistego braku jest budowa blisko 2000 kilometrów nowych linii kolejowych niektórych połączeń w Polsce zupełnie oczywistych brakuje i tak jak mówię, to są jeszcze pozostałości pozaborowe, no oczywiście masowa likwidacja linii w latach 90. nie pomogła.
40 milionów pasażerów to jest trochę więcej niż liczba Polaków zamieszkujących w Polsce.
No, jeżeli popatrzymy sobie na przykład na port lotniczy w Wiedniu, on obsługuje w roku 2019, tym ostatnim, powiedzmy, normalnym roku w lotnictwie, obsłużył ponad 33 miliony pasażerów w państwie, które ma niespełna 10 milionów mieszkańców. Port lotniczy w Helsinkach tak samo wielokrotnie więcej niż mieszkańców ma Finlandia. No już o Holandii nie wspominając, ale nawet takie w takich dużych państwach, jak spojrzymy na port Charles de Gaulle czy port Madryt-Barajas, to one też obsługują więcej milionów pasażerów rocznie niż ma mieszkańców dany kraj. Ruch lotniczy w Polsce rozwija się, będzie się rozwijał. Nawet jeżeli w wyniku COVID-u nastąpił taki pewien reset, czy powiedzmy taka kilkuletnia przerwa, no to już widzimy, że ten ruch się odbudowuje i że tych pasażerów będzie więcej i więcej, a port lotniczy Chopina jest niestety po prostu zbyt mały. I to więcej nie może się rozbudowywać, no bo jest otoczony ze wszystkich stron, krótko mówiąc, Warszawą, no i nikt, nie wiem, jakiś szaleniec by postulował, żeby tam, nie wiem, na przykład wyburzyć kawał Ursynowa, żeby port lotniczy rozbudowywać. No stąd konieczność budowy w nowym miejscu. No i jest jeszcze kwestia też cargo, towarów lotniczych w Polsce. Analizy specjalistów wskazują, że przy tej wielkości i strukturze polskiej gospodarki, jaka jest obecnie, powinniśmy obsługiwać od 500 000 do 1 000 000 ton cargo lotniczego rocznie. Tymczasem polska gospodarka generuje ich tylko 100 tysięcy. I jeszcze do tego ponad 80% z nich już teraz jest obsługiwane poza granicami naszego kraju. No chociażby dlatego, że największe polskie lotnisko położone w miejscu największej aktywności gospodarczej, czyli port lotniczy Chopina w Warszawie, praktycznie w ogóle cargo nie obsługuje, no bo ze względu na swoje ograniczenia po prostu nie może. No to też jest ogromny rynek, który nawet już teraz istnieje. Nawet nie to, że my przewidujemy, że on się pojawi. On już teraz jest, tylko nie mamy infrastruktury, żeby go obsłużyć.
Ale dlaczego jest takie optymistyczne przewidywanie, że skoro jest tyle lotnisk naokoło i w Berlinie, i we Frankfurcie, i w Wiedniu duże lotniska obsługujące ruch pasażerski, bo pasażerowie mogą latać niezależnie od tego, że w Polsce nie ma nowego lotniska, to to nowe lotnisko przyciągnie nowych pasażerów.
Czy po pierwsze pasażerowie z samej Polski wystarczą? Port lotniczy Chopina kończy swoją przepustowość na mniej więcej 22-23 milionach pasażerów. W zeszłym roku zbliżył się już mocno, jeszcze nie przekroczył, ale zbliżył się już mocno do tego poziomu sprzed COVID-u, czyli tam 19 z hakiem miliona pasażerów. Biznesplan CPK przewiduje, że mniej więcej 22-23 miliony to już jest punkt, w którym inwestycja zaczyna się zwracać i przynosić zyski. Więc sam nasz zwyczajny, obecny rynek polski przy jego takim naturalnym wzroście wystarczy, a to jest nasza siła w wielu aspektach w Europie Środkowo-Wschodniej zresztą, że skoro już wystarczy i już buduje business case dla takiej infrastruktury, no to jak ona już powstanie, no to będzie również przyciągać i generować dodatkowy ruch, przyciągać nowe połączenia, przyciągać pasażerów z naszych sąsiednich krajów. O tym decyduje geografia. No na przykład z kierunków dalekowschodnich wygodniej i taniej będzie przesiąść się w Polsce niż na przykład przesiadać się w Paryżu czy we Frankfurcie i lecieć z powrotem do Polski, tak jak to teraz się dzieje, czy tak jak teraz Polacy często, którzy lecą do Japonii czy do Australii, to najpierw lecą na zachód, na przykład do Frankfurtu, tam łapią samolot, którym z powrotem nad Polską lecą w tamtym kierunku. My jesteśmy na tyle dużym krajem i na tyle dużym rynkiem, że tak tej wielkości lotnisko, nie aż takie super duże wbrew temu, co mówią jego krytycy, no po prostu jest adekwatne do naszego rynku. Mówiło się czasem o 100 milionach pasażerów CPK, to tylko chodzi o to, żeby przewidzieć taką możliwość przyszłości, żeby nie doprowadzić do tego błędu, choć trudno tutaj mieć pretensje do planów, które były tworzone 100 lat temu, ale do tego błędu z okręciem, no, że nie ma miejsca, nie ma możliwości rozbudowy. Jak to lotnisko na 40 milionów będzie się wypełniać, to wtedy stopniowo będzie możliwość jego rozbudowy, ale na razie mówimy o tym etapie 40 milionów.
Jesteśmy w roku wyborczym. Czy ta wielka budowa ma wsparcie opozycji? Czy też jak opozycja przejmie władzę, to te łopaty zostaną na placu budowy i będzie takie miejsce, na które nie będzie ani ptaków, ani samolotów?
No to oczywiście jest zawsze ryzyko. Ja jako gdynianin to mogę powiedzieć, że, bo są takie pytania, czy ta inwestycja będzie na tyle zaawansowana, żeby nie można już było jej zlikwidować czy przerwać. No nie ma takiego poziomu zaawansowania. Właśnie jako gdynianin mogę powiedzieć, że na przykład stocznia Gdynia już była całkiem wybudowana do końca, a szło ją zlikwidować. Jak ktoś bardzo chce zaszkodzić, to zawsze zaszkodzi. Więc takie ryzyko w razie, nie daj Boże, przyjęcia władzy przez opozycję oczywiście jest, no zwłaszcza, że CPK jako takie bezpośrednie wpięcie się do światowego systemu transportowego, no nie da się ukryć, że jest absolutnie sprzeczne na przykład z niemiecką koncepcją Mitteleuropy, bo zgodnie z tą koncepcją to Niemcy mają być takim dostawcą usług wyższego rzędu dla Europy Środkowo-Wschodniej, to my mamy w tym światowym handlu uczestniczyć via Niemcy i za niemieckim pośrednictwem, a nie samemu. No i to nie da się ukryć, że ta opcja też w polskiej polityce jest bardzo silna. Z drugiej strony, jak już tak miałbym dywagować, no to też pokładam trochę nadzieję w innych naszych sojusznikach, no bo z kolei jest to również bardzo ważna inwestycja z punktu widzenia mobilności militarnej na wschodniej flance NATO. Ten aspekt militarny, aspekt bezpieczeństwa, no w ostatnim czasie jeszcze zyskał na znaczeniu, choć zawsze był obecny w tym projekcie, no ale podsumowując, całkowite bezpieczeństwo pod tym względem daje tylko ponowne zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy.
To proszę powiedzieć, ile ten centralny port komunikacyjny, samolotnisko, ile będzie kosztować?
No samolotnisko, to jak pan redaktor powiedział, z początku 50 miliardów, to ówczesne szacunki były zaskakująco trafne, bo to był ten moment, kiedy analizowano tylko samo lotnisko, węzeł i dojazd z Warszawy i z Łodzi. To potem dopiero zostało rozbudowane o budowę całego nowego systemu transportowego kraju kolejowego, blisko tych 2000 kilometrów. I te projekty odpowiadają za zwiększenie kosztu całego programu. Jeżeli chodzi o samo lotnisko, teraz negocjujemy właśnie, tak jak mówiłem, z tymi inwestorami. Tu jako taki próg do negocjacji przyjmujemy 8,1 miliarda euro jako koszt budowy lotniska. To już jest tak szacowane, no, z pewnymi, powiedzmy, rezerwami, naddatkami na wypadek różnych zdarzeń w stylu inflacja, wzrost kosztów budowy. Także wszystko wskazuje na to, że tyle lub troszkę mniej samolotnisko będzie kosztowało.
Prywatni inwestorzy pewno zastanawiają się, kiedy nastąpi zwrot z inwestycji. Jaki jest przewidziany czas na to?
No, zwrot jest zawsze wieloletni, natomiast tak, no, co roku i tak robimy testy prywatnego inwestora, ponieważ na razie to są pieniądze publiczne, więc chociażby po to, żeby Unia Europejska nie nakazała zwrotu niedozwolonej pomocy publicznej, wszelkie takie analizy muszą być regularnie wykonywane i one regularnie wykazują bardzo dobrą stopę zwrotu między 8 a 10% rocznie, ponieważ biznes lotniskowy w ogóle ma to do siebie, ma to piękne, a może i trudne czasami, że tutaj bardzo działa efekt skali, że takie duże lotnisko, które przyjmuje samoloty, duże cywilne, lotnisko publiczne, ma stałe koszty, które musi zawsze ponieść bez względu na to, czy obsługuje milion pasażerów, czy 40 milionów, no a z kolei jego dochody są bardzo zależne od tego ruchu, więc generalnie im większe lotnisko, tym bardziej dochodowe, te bardzo małe są trwale deficytowe, no to przynoszą straty, natomiast te duże są bardzo, bardzo dochodowym przedsięwzięciem.
Pan mieszka w Gdyni, czyli po sąsiedzku z Donaldem Tuskiem, który mieszka w Sopocie. Czy nie udało się kiedyś spotkać w jakiejś trójmiejskiej restauracji, żeby pokazać mu, na czym polega biznesplan i może Donald Tusk by przekonał się do tego, skoro stopa zwrotu jest 10% w skali rocznej?
8 do 10, to oczywiście trochę zależy od przyjętych założeń, parametrów. Też zmienia się otoczenia makroekonomicznego, ale poniżej 8 nie zeszła.
Mogłem zapytać, czy na Molo w Sopocie pan się nie spotkał z Donaldem Tuskiem, żeby go przekonać, że to jest dobry plan dla Polski?
Ja jako gdynianin oczywiście jako Molo przedkładam Molo w Orłowie w Gdyni, natomiast nie udało mi się ze znanych postaci Trójmiejskiej Platformy Obywatelskiej. To 20 lat temu jako student na jakimś piwie spotkałem tylko Sławomira Nowaka. To koniec tej przyjemności tego typu.
To i tak ma pan odwagę do tego, żeby się przyznać.
No, nie czyniliśmy niczego zdrożnego. Wypiliśmy piwo i trochę pogadałem o polityce, chociaż szczerze mówiąc byłem wówczas bardzo zawiedziony, bo z pozycji młodego człowieka, który fascynował się tak biernie polityką, oglądał, słuchał, a wtedy Sławomir Nowak już był trochę znany, bo był szefem Młodzieżówki Niewolności, który właśnie razem z nią przechodził do Platformy Obywatelskiej. To, co mnie uderzyło, że taki czynny polityk, a właściwie o polityce ma niewiele do powiedzenia i głównie interesuje go na przykład, nie wiem, jakiej marki okulary sobie ostatnio kupił, ile kosztowały, jakie ciuchy ma fajne, no to jakby głównie wówczas go zaprzątało.
Ciuchy, rzecz ważna dla polityka, ale teraz bardziej poważnie. Czy w ogóle nie ma rozmowy z politykami opozycji na temat lotniska? W ogóle nie ma takich rozmów?
Trochę są, ja też trochę nie chcę, bo to jakby opozycja działa tak, że jak ja teraz bym powiedział, że z kimś rozmawiałem i rozmowa się dobrze układała, to go tam po stronie opozycyjnej nieprzyjemności spotkają. Więc tak na poziomie nieoficjalnym staram się rozmawiać i czasami jakieś zrozumienie jest, choć potem tego nie widać jakby no w zachowaniu takim publicznym i politycznym. Ja mam nadzieję, tak gdybyśmy mieli rozsądną opozycję i gdyby ona, co jednakże nie daj Boże, przejęła władzę po najbliższych wyborach, no to powinna zachować się tak, że ten straszne pisowskie CPK oczywiście zlikwiduje, bo to złe i byli przeciw. No i opracuje tam jakiś, nie wiem, nowy plan rozwoju transportowego Polski, NPRTP w skrócie, który będzie przewidywał duże lotnisko w okolicy Baranowa, sieć kolei dużych prędkości i tak dalej. Bardzo podobne do tego, co w tej chwili robimy, żeby po prostu cały szereg prac, które już zostały wykonane, można było wykorzystać i kontynuować.
A jakie prace zostały już wykonane?
No, mamy już prawie wszystkie te linie kolejowe w studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym, co oznacza, że najpierw studium korytarzowe, strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, no to, co wszystko na etapie studiów korytarzowych jest robione. Te STESie też już się w kilku przypadkach zakończyły, jest wybrany wariant inwestorski, trwa postępowanie o decyzję środowiskową. W tym najbardziej zaawansowanym projekcie, czyli tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi, to już jesteśmy dalej, już mamy pozwolenie na budowę i lada chyba ta budowa będzie się już zaczynała. Te przygotowawcze prace budowlane też wkrótce na kilku innych odcinkach. Co do samego lotniska, no to mniej więcej analogiczne, tu nazwy są trochę inne dla inwestycji lotniskowych, a inne dla inwestycji liniowych, ale ten etap w przypadku inwestycji lotniskowych, no to jest chociażby masterplan. To jest niezwykle istotne opracowanie, również oczywiście ocena oddziaływań na środowisko, również wniosek o decyzję środowiskową, który zajął kilkadziesiąt kartonów, to w ogóle badania przyrodnicze największe w historii Polski, bo to teren czterech Warszaw trzeba było zbadać pod kątem każdego listka, zwierzątka, roślinki i to wszystko razy cztery, bo w czterech porach roku inne zwierzęta wegetują latem, a inne zimą. Każde z nich trzeba zbadać, opisać. Jak ono jest jakieś cenne przyrodniczo, to przewidzieć plan, w jaki sposób będzie ono przeprowadzane w inne miejsce, żeby tam mogło dalej bytować, że jak kwiat będzie przesadzony, w które miejsce i tak dalej, ta cała ogromna praca została wykonana, a to tylko ten wątek środowiskowy, jest ten wątek lotniczy, inżynieryjny, zaplanowanie chociażby na przykład architektury przestrzeni powietrznej, zaplanowanie infrastruktury lotniskowej, to też już się stało, mamy już wybranego master architekta, trwają prace projektowe.
Kto jest master architektem?
Master architektem jest konsorcjum, na którego czele jest Foster and Partners i Buro Happold, to no właściwie absolutny światowy top firm architektonicznych i on będzie takim, powiedzmy, no właśnie master architektem, czyli można powiedzieć takim nadzorcem i koordynatorem 30 kilku zespołów architektów, które poszczególne obiekty będą projektowały.
Nie było takiego biura w Polsce, które by mogło podjąć się takiego zadania?
Nie, ponieważ no, nie mieliśmy w Polsce takiej inwestycji, a wymagaliśmy tutaj doświadczenia w porównywalnej wielkości inwestycji. No to też jest kwestia taka, powiedziałbym, marketingowo-wizerunkowa, że no to musi być nazwa, która przyciąga, która buduje rozpoznawalność na świecie. Tak się to robi. Natomiast oczywiście w ramach tych 30 kilku zespołów szacujemy, że w szczytowym momencie projektowania będzie przy nim pracowało ponad 500 architektów i inżynierów. Tam oczywiście miejsce dla wielu polskich pracowni się znajdzie, które być może przy tej okazji będą mogły sobie zbudować portfolio, że przy takim projekcie właśnie pracowały i mają już takie doświadczenia i w przyszłości nawet aspirować, żeby i taką rolę master architekta pełnić. No ale to właśnie wymaga doświadczenia przy tego rodzaju projektach.
Kiedy pierwszy samolot pasażerski wyląduje na lotnisku?
No pasażerski to pewnie w 2028. O pierwszy samolot w ogóle, jak jest takie pytanie o pierwszy lot, to mówię, że w 27, no ale to są różnego rodzaju jeszcze testy, obloty, certyfikacje, no to parę miesięcy trwa już po zakończeniu tych głównych prac budowlanych. Czy tak będzie? Oczywiście przyszłość pokaże. No każda budowa, zwłaszcza wielka budowa, ma cały szereg ryzyk takich nawet zupełnie niezależnych od inwestora. No przykładowo, jak się o jakąś, nie wiem, odkryje nieznane wcześniej, niezewidencjonowane stanowisko archeologiczne, no to już jest plus parę miesięcy do harmonogramu, bo je trzeba zbadać, opisać i dopiero wtedy można kontynuować pracę. Więc są takie ryzyka, które każda budowa podlega, ale ten niezwykle ambitny harmonogram, rekordowy jak na warunki europejskie, który przewiduje zakończenie prac budowlanych w 27 i rozpoczęcie takie komercyjnej działalności w roku 2028, to ten harmonogram na ten moment udaje nam się dotrzymać.
Lotnisko w Berlinie budowano 10 lat dłużej.
Nawet więcej niż 10. Trochę oczywiście zależy, jak liczyć, bo to był inny projekt, w sensie to była przebudowa istniejącego lotniska Berlin-Schönefeld, ale ten projekt tak od momentu decyzji punktu zero do oddania do użytku to 20 kilka, 25, niektórzy nawet mówią 27 lat. U nas by to było 10 lat, no ponad dwukrotnie szybciej.
Mówiliśmy o prywatnych inwestorach. Czy już są, czy pojawili się chętni? Ktoś kiedyś coś powiedział na temat Koreańczyków, którzy mają współbudować lotnisko?
No, port lotniczy Incheon to jeden z największych, najnowocześniejszych portów lotniczych świata i nasz doradca strategiczny. I od początku zapowiadaliśmy, że no, wybór doradcy strategicznego to również jest takie pole position, taka no dobra pozycja startowa do wyścigu o bycie inwestorem strategicznym, ale oczywiście ten wyścig się odbywa. To musi być postępowanie otwarte, konkurencyjne. Zbieramy różne oferty. Obecnie jest takich 4 podstawowych oferentów. Każdy z nich spełnia ten wymóg doświadczenia w budowie, operowaniu naprawdę dużego międzynarodowego lotniska i takiego, co najmniej jednego albo czasem sieci lotnisk. No i też takich uznawanych za, mówiąc krótko, dobre. No, know-how musi być najwyższej światowej klasy. Mamy 4 oferty, więc jest w czym wybierać. Wybierzemy najlepszą.
Czy wśród oferentów są albo Chińczycy, albo Rosjanie?
Nie. Zdecydowanie dementuję, ponieważ ja no, nie bardzo mogę mówić dokładnie, bo to jest kwestia tajemnic handlowych, różnego rodzaju umów. I jak raz powiedziałem, że są oferenci europejscy i dalekowschodni, to zaraz wszyscy, że dalekowschodni, o to pewnie Chińczycy, nie, tu stanowczo dementuję. A Rosjanie to nawet, szczerze mówiąc, nie mają, no bo też jest element know-how i pewnej wiedzy i takiej no, doskonałości technicznej, organizacyjnej, biznesowej. No, raczej w Rosji już z przyczyn oczywistych nawet nie ma podmiotu, który spełniałby te kryteria.
Wiemy, że lepiej potrafią bombardować lotniska niż je budować. A jak wygląda sytuacja z budową kolei szybkich prędkości?
No tak jak mówiłem, tym właściwie pierwszym projektem inwestycyjnym w ramach programu CPK, w którym te fizyczne prace budowlane się rozpoczną, to będzie tunel kolei dużych prędkości pod Łodzią właśnie. Brak trasy średnicowej pod Łódź to jest klasyczny przykład takiego zapóźnienia infrastruktury, które jest dziedzictwem zaborów. Po prostu Łódź była ostatnim dużym miastem w Cesarstwie Rosyjskim przed granicą i tam pociąg kończył bieg, był dworzec czołowy. I takiej trasy WZ nie uczyniono. Jest ona dla Łodzi niezwykle potrzebna po to, żeby wszystkie pociągi, które z Warszawy jadą na zachód, jechały przez Łódź, a nie dookoła Łodzi. Więc w tym tunelu te prace się zaczną. No oczywiście ten odcinek Warszawa, CPK, Łódź, no to jest sine qua non, on powinien być mniej więcej wtedy, kiedy lotnisko gotowy. No a później już dalej, chyba tym kolejnym będzie Łódź, Sieradz, Wrocław. W kolejnym drugie widełki tego tak zwanego Y, czyli Sieradz, Poznań, centralna magistrala kolejowa Północ, czyli dokończenie tego projektu, który się w latach 80. urwał. On od początku miał iść z południa na północ kraju, obecnie się urywa w połowie Polski. Czy takie no, mniejsze co do długości, ale też niezwykle istotne odcinki, chociażby połączenie Rzeszowa bezpośrednio z Warszawą, połączenie na Mazury, w kierunku na Mazury, no, Łomża, drugie największe polskie miasto bez komunikacji kolejowej, ale też i pierwsze największe polskie miasto bez komunikacji kolejowej, czyli Jastrzębie-Zdrój i połączenie w ramach sieci transeuropejskiej z Czechami. Zresztą niedawno CPK podpisało porozumienie z kolejami czeskimi i z kolejami Rail Baltica i to CPK będzie tym konektorem, tym punktem połączenia kolei dużych prędkości państw bałtyckich z czeskimi i dalej na południe. Kolejne takie porozumienie mamy podpisane z Ukraińcami, którzy planują, jak tylko wojna się skończy, przystąpić do budowy połączeń kolejowych w europejskim standardzie torów i to CPK będzie tym, który będzie wykonywał studia wykonalności, będzie pomagał w projektowaniu, tak żeby bez problemu do tej naszej sieci również z kierunku ukraińskiego się koleje wpinały. Taka jest geografia naszego regionu, że Polska jest tym miejscem, w którym te wszystkie sieci zbiegają i w których się łączą i bez którego one nie mają sensu albo mają bardzo ograniczony sens. A oczywiście nasz kraj będzie na tym korzystał, no bo to powoduje najpierw pewne ciążenie gospodarcze i społeczne, za którym też idzie znaczenie polityczne.
Kiedy ten projekt będzie dokończony?
No cała ta docelowa, finalna, modelowa sieć połączeń kolejowych, no to druga dekada lat 30. tego wieku, ale to od początku jest projektowane jako spójny system i od roku 27, rok po roku będą kolejne klocki do tej układanki wchodziły, będą te kolejne projekty kończyły czas swojej realizacji i ta sieć będzie się stopniowo rozbudowywać i to też, co istotne, ona będzie w pełni kompatybilna z istniejącymi kolejami, więc to nie jest tak, że to jest infrastruktura wydzielona, te tory będą się łączyły z torami istniejącymi, będą uzupełniały istniejący system, no więc to nie będzie takie zero-jedynkowe, tylko każdy kolejny ukończony element będzie wzbogacał nasz system połączeń kolejowych i powodował, że w iluś kolejnych relacjach te połączenia będą znacznie szybsze i znacznie bardziej wygodne.
Koleje dużej prędkości to 240 km na godzinę czy 480?
Nie, w naszym przypadku 250 to faktycznie no, zdarzają się na świecie szybsze koleje, ale one wówczas właśnie już są na wydzielonej infrastrukturze, no i zatrzymują się tylko w największych aglomeracjach. To dla nas była świadoma decyzja, że na przykład obecnie z Gdańska do Warszawy można pojechać w 3 godziny. Dzięki naszej inwestycji będzie można pojechać w 2 godziny. I można by zrobić tak, żeby to było na przykład godzina 40. Ale te dodatkowe 20 minut czasu przejazdu, które z perspektywy Gdańska poświęcamy, choć i tak to będzie o godzinę szybciej niż teraz, poświęcamy po to, żeby ten pociąg się czasem też zatrzymał w Płocku, we Włocławku, w Grudziądzu, czy tam na innych liniach właśnie w Ostrołęce, w Łomży, w Sieradzu, w Kaliszu, w Jastrzębiu-Zdroju. No i o ile dla takiej dużej aglomeracji jak Gdańsk, Wrocław, Poznań to godzina czy 2 godziny szybciej do Warszawy to już jest dobrze, ale tam powiedzmy już teraz jest nieźle, jest dużo różnych połączeń i niektóre w miarę szybkie. No o tyle dla takiego miasta jak Płock, które na przykład teraz ma jedno połączenie dziennie do Warszawy, kolejowe i ono zajmuje 2,5 godziny, a w jego miejsce pojawi się kilkanaście połączeń w 45 minut, to będzie naprawdę no, skok cywilizacyjny.
I tego skoku dokona Polska też dzięki energii Marcina Horały, wiceministra odpowiedzialnego za budowę CPK. Dziękuję bardzo, panie ministrze.
I ja bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam.
To był pierwszy program z cyklu Strategia dla Polski.